czarne niebo. Wydanie codzienne.
24 kwietnia 2024 roku, Czarne Niebo, wydanie codzienne, odcinek trzeci, proszę Państwa. Wita się Paweł Bobołowicz razem ze mną. Dziś Czarne Niebo będą współprowadzić Artur Żak Lwów. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Dmytro Antoniuk Kijów.
Witam serdecznie z Ukrainy.
Piotr Mateusz Bobołowicz z Lublina.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
Daniel Chybowski i Stanisław Urbaniak realizują nas na antenie Radia Wnet, nasz program, ale Chrustecki realizuje na kanale Czarne Niebo. Ci z Państwa, którzy słuchają nas na antenie, zapraszam Państwa do oglądania nas na kanale YouTube Czarne Niebo. I oczywiście zachęcamy Państwa do wspierania Czarnego Nieba na patronite.pl, / Czarne Niebo. Tam możecie Państwo wesprzeć nas, możecie nas zaprosić na kawę, symboliczną kawę. Z tego zaproszenia z chęcią skorzystamy, a Państwo znajdziecie się w gronie naszych patronów. 791 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. I proszę Państwa, mamy bardzo dobrą informację. Joe Biden podpisał ustawę, na mocy której Ukraina i dla Ukrainy popłynie 61 miliardów dolarów. To potężna suma, w różny sposób przeznaczona na pomoc dla Ukrainy. O tym opowiadaliśmy już przez ostatnie dni. Jak ta wiadomość została przyjęta na Ukrainie, Dmytro Antoniuk?
No my już chyba wszyscy wierzyliśmy w to, że i Senat zagłosuje za tą pomoc, i Joe Biden jak najszybciej podpisze tą uchwałę. Także chociaż dzisiaj też, no chyba w różnych też mediach ukraińskich było śledzono na bieżąco, czy podpisuje prezydent tą uchwałę, to bardzo ważną pomoc dla Ukrainy, czy nie. No i już nawet jest grafika, która przedstawia słynny obraz Ili Repina, zaporożskie kozacy, i wśród nich akurat tą uchwałę podpisuje Joe Biden.
Kolejne przerobienie tego obrazu, pewnie o Repinie jeszcze później Artur Żak coś powie, bo nie należy do fanów jego twórczości, czy nie należy do fanów jego osoby. Ale Dmytrze, powiedzmy też, co w ciągu ostatniej doby wydarzyło się na froncie, jak tam wygląda sytuacja w oczekiwaniu na tą amerykańską pomoc, i w tym momencie, gdy wielu ekspertów mówi, że to jest właściwie już ta dziura przed w posiadanej amunicji.
No, właściwie można tak powiedzieć, patrząc na niektóre odcinki frontu. Sytuacja jest bardzo napięta na zachód od Bachmutu, gdzie wróg próbuje atakować Czasów Jar przez ten kanał Siwierski Donieck. Ale jak podaje, według informacji, która można znaleźć w Deep State Map, widać też, że w okolicach Iwaniewskiego Ukraińcy jednak odbili niedużą przestrzeń, ale w 11 kilometrów kwadratowych zostało odbitych w ciągu ostatniej akurat doby. Także tutaj mamy chociaż drobny, ale sukces. Ale nie tak dobra sytuacja jest na zachód od Awdijówki. Tam, gdzie toczą się teraz walki bezpośrednio w wsi, która nazywa się Oczeretyny. I tutaj wróg ma największe sukcesy w Nowobachmutiewskie, które znajduje się na południe od Oczeretynego, jest już całkowicie pewnie zajęte, a bezpośrednio w Oczeretynym, jak już powiedziałem, są walki. No i wróg próbuje też atakować w Nowomichajłówkę, która być może częściowo jeszcze jest, częściowo jest pod kontrolą Ukrainy, ale większość tej miejscowości już jest niestety okupowana. I tutaj wróg zarówno z Nowomichajłówki, jak i z okupowanej Marienki próbuje pędzić w zachodnią stronę, w stronę miasta Urachowe. No i w to, co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby na froncie, ale w nocy Ukraina znów nie była bierna i to mnie bardzo cieszy. Tu, my mamy też filmik, na którym widać, jak płonie baza ropy w obwodzie smoleńskim w Rosji, a i oprócz tego obwodu, my mamy to na przykład ten filmik na naszym portale na X-ie, czyli w Twitterze byłem, a oprócz tego jeszcze została uderzona też baza ropy rosyjskiej w obwodzie woronieckim. Także i jeszcze kilka innych obwodów zostały uderzone w tą nocą. Także widzimy, że ukraińskie drony, a być może to są one akurat, uderzyli kilka miejscowości na terenie Federacji Rosyjskiej, Pawle.
A powiedz, Dmytrze, jak wyglądała sytuacja w Kijowie bezpośrednio u ciebie, w twoim mieście?
W przeciwieństwie do poprzedniej nocy, kiedy było słychać, jak działała obrona przeciwrakietowa, to ta noc akurat minęła w Kijowie spokojnie. Ale Kijów teraz ma inny problem. Dniepr już powoli wychodzi, nawet nie powoli, a wychodzi z brzegów. Także jest, no nie powódź, ale wysoka woda w Kijowie już jest.
A w Kijowie jest też możliwość regulowania tego stanu wody przed Kijowem. Zbiornik w Wyżgorodzie, tak zwane Morze Kijowskie, może powstrzymywać i w pewien sposób oczywiście kontrolować ilość spuszczanej do Dniepru wody. Wspominam te momenty, gdy i w tym zbiorniku, w tym Morzu Kijowskim i w Dnieprze też pod Tamą pływałem, a ciebie pamiętam z kolei, jak po lodzie chodziłeś na Dnieprze w Kijowie. Teraz już nie ma lodu na Dnieprze. Pamiętam, jak próbowałeś nawet wpaść pod ten lód. Mieliśmy też takie przygody w całkiem innych czasach. A jak ta noc minęła w Lwowie, Artur Żak? Noc i dzień.
Ta noc minęła w sposób spokojny, dzień także. O dziwo, tej nocy na terenie Lwowa nie było alarmu przeciwlotniczego, ani w dzień, ani w nocy, więc faktycznie to jest wyjątkowa sytuacja, że było na tyle spokojnie.
A z drugiej strony musimy uważać, żeby nie zapeszyć, gdy mówimy o tych kwestiach alarmów. Wczoraj, gdy zakończyliśmy program, te alarmy na Ukrainie się rozlegały. Całe szczęście nie były krytyczne, przynajmniej nie we wszystkich miejscach. Dzisiaj jeszcze w naszym programie będziemy rozmawiali z Janem Piekło, byłym ambasadorem Rzeczypospolitej w Kijowie. Będzie Piotr Mateusz Bobołowicz rozmawiał z redaktorem naczelnym British Pols Georgem Byczyńskim. Wolność słowa na Ukrainie i patrioty dla Ukrainy to jeszcze tematy, które dzisiaj przedstawi nam Dmytro Antoniuk. Rosja i zatrzymanie wiceministra obrony, temat, który przygotował Artur Żak. No i też Artur opowie o Rasleju Bentleyu III, który zginął, amerykański najemnik w rosyjskich siłach, propagandysta. Więcej na ten temat jeszcze dzisiaj Artur Żak. Teraz czekamy na połączenie z ambasadorem, ale ponieważ jeszcze nie mamy pana ambasadora, to zapytam się Artura, co jest z tym repinem, który tak ci się nie podoba w tej grafice, którą ci, którzy z nami są na YouTubie, mogli zobaczyć, a ci, którzy z nami na YouTubie nie są, mogą odnaleźć w internecie.
Nie jestem znawcą sztuki, nie jestem krytykiem sztuki, więc nie będę oceniał jego warsztatu. Oceniam tylko i wyłącznie jego zaangażowanie, czyli czemu służyła twórczość Rypina, a twórczość Rypina, moim zdaniem i wielu ekspertów, służyła utrwalaniu władzy carskiej. Między innymi ten obraz, jak to kozacy piszą list do sułtana, był właśnie w trakcie wojen krymskich, jeżeli się nie mylę, malowany. no i miał właśnie w ten sposób wyśmiać między innymi Turków. I przy okazji po raz kolejny zaznaczyć o wspólnej jedności narodu ruskiego składającego się z Małorusów, Wielkorusów i Białorusów, jak to propaganda carska w tamtym czasie twierdziła. Po drugie, obrazy Rypina chyba od dzieciństwa mnie otaczają, wszędzie gdzie można było, te obrazy w czasach radzieckich były umieszczane, niemalże w każdej klasie.
Jeśli dobrze pamiętam, to na południu Ukrainy kiedyś miałem okazję być w tym miejscu, w którym teraz nazwa mi wyleciała z głowy. Repin się urodził i tam jest muzeum, w którym kilka jego obrazów jest. Oczywiście tym sposobem wywołałem Dmytra Antoniuka, Dmytrze.
A nawet byłeś w tym miejscu, gdzie urodził się Ilja Repin, mianowicie to jest miasto, które znajduje się pod Charkowem i to jest miasto, które wyleciało, przepraszam mi teraz z głowy, ale znajduje się pod...
Ale to już wiemy, że tak. Nie na południu. To
miasto nasi... Czuchujew.
Czuchujew, tak, dokładnie.
No tak, to Czuchujew to znane miasto, które znamy też z przejazdów na linię frontu Dmytrzej, przez które rzeczywiście razem też wielokrotnie przejeżdżaliśmy, a ja gdzieś miałem w głowie taki obszar południowy. Proszę Państwa, to jeszcze się pochwalimy przed rozmową z ambasadorem. Dzisiaj uruchomiliśmy kanał Spotify Czarne Niebo i tam nasze programy możecie Państwo też wysłuchać w formie podcastów, także bardzo serdecznie zapraszamy też na kanał Spotify, jeżeli akurat nie macie okazji słuchać Radia Wnet, oglądać nas na YouTubie, to wtedy można też znaleźć nas na Spotify. Możecie oczywiście ten kanał subskrybować. Pamiętajcie Państwo też o subskrypcji kanału Czarne Niebo na YouTubie. Czekam na informacje od naszych realizatorów, czy udało nam się już połączyć z panem ambasadorem Janem Piekło, z którym będziemy rozmawiali na temat. Oczywiście, że zaczniemy od kwestii pomocy amerykańskiej, ale niestety jeszcze pan ambasador do nas się nie przyłączył. To Piotrze, powiedz w takim razie, zapowiedz, jaki będzie materiał później, z kim ty rozmawiałeś i o czym?
Ja rozmawiałem z Georgem Byczyńskim, z ekspertem politycznym, ale także redaktorem naczelnym British Polls. Jest to magazyn polonijny na Wyspach w Zjednoczonym Królestwie. Rozmawialiśmy o wizycie Rysiego Sunaka w Warszawie. Dzisiaj ta wizyta w naszej części Europy trwa, bo dzisiaj spotkania w Berlinie, spotkania z kanclerzem Olafem Scholzem, wczoraj w Warszawie spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, a jeszcze wcześniej z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO. Nie rozmawialiśmy o tym, jak wygląda to z perspektywy brytyjskiej, co Brytyjczycy sądzą na temat wsparcia dla Ukrainy, wsparcia, które w Polsce tak często zaczyna być krytykowane, a tam, ku mojemu zaskoczeniu, takich tendencji raczej nie ma, ale o tym się Państwo przekonają później, kiedy tej rozmowy wysłuchamy.
W drugiej części audycji do tej rozmowy przejdziemy, a teraz już mamy połączenie z byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, panem Janem Piekło. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, witam.
Jan Piekło, polski dyplomata, też pisarz, o czym wielokrotnie mówiliśmy i przypominaliśmy, ale dzisiaj, panie ambasadorze, będziemy chcieli przede wszystkim wykorzystać z pana wiedzy właśnie tej wynikającej z doświadczenia i dyplomatycznego, i orientacji w sprawach międzynarodowych. Jak zaczynaliśmy praktycznie nasz program, przyszła ta informacja ze Stanów Zjednoczonych, ostateczne zatwierdzenie ustawy nadającej pomoc Ukrainie w wysokości 61 miliardów dolarów. Joe Biden ustawę podpisał. Panie ambasadorze, oczywiście Dmytro Antoniuk mówił o tym, Ukraińcy się cieszą, ale jak pan ocenia to, czy to jest wystarczająca pomoc, czy ta pomoc zdąży dotrzeć na Ukrainę i czy w ogóle zapełni te potrzeby, które Ukraina ma?
No po pierwsze są sygnały, że ten sprzęt, duża część przynajmniej tego sprzętu jest już obecna w okolicach lotniska Jasionka koło Rzeszowa, że wylądowały tam transportowe samoloty ze sprzętem i że praktycznie przekazanie tego sprzętu może nastąpić lada dzień. Jest również informacja o wsparciu Wielkiej Brytanii. W perspektywie mamy niedługo szczyt NATO w Waszyngtonie i myślę, że ta data jest ogromnie ważna zarówno dla nas wszystkich, jak i dla Ukrainy, a także pewnie dla prezydenta Putina.
Dzień dobry, panie ambasadorze. I ja chciałbym po prostu zapytać, jak uważa pan, czy tej pomocy, teraz już zjednoczonej takiej pomocy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czy to wystarczy dla Ukrainy, żeby no, na przykład, jak niektórzy twierdzą, przełamać przebieg tej wojny?
To jest zależne również od czynników wewnętrznych. Co Ukrainie jest potrzebne i o czym mówią w tej chwili eksperci zachodni, to jest mobilizacja. Mobilizacja nowych żołnierzy, którzy by pozwolili zastąpić tych, którzy walczą tam od ponad 2 lat na froncie. To jest bardzo ważny element. Oczywiście ta wiadomość o przekazaniu, czy właściwie jeszcze nie przekazaniu, ale o chęci przekazania tego sprzętu i o poparciu Waszyngtonu dla Ukrainy na pewno dodaje tutaj animusu, otuchy, więc może przysłużyć się do tego, że Ukraińcy mogą odnieść w tej chwili sukcesy i odeprzeć nieco zbliżające się niestety w niektórych odcinkach frontu linie wojsk rosyjskich. Natomiast co tu jest jeszcze bardzo potrzebne? To nie wystarczy to wsparcie amerykańskie. Ja mówię o takim bardziej dalekosiężnym, strategicznym planie zwycięstwa Ukrainy. Tu jest potrzebne wsparcie Europy. Tu jest potrzebne wsparcie właściwie wszystkich krajów natowskich, europejskich. I no, z tym ciągle mamy pewne problemy.
To od razu może przekażę pytanie od jednego z naszych widzów, który zwraca uwagę na problem, który też zresztą Ukraińcy wskazują jako jeden z najważniejszych problemów w ich kraju. Korupcja, korupcja, korupcja. Jeśli tego nie zlikwiduje Ukraina, to nie będzie dobrze. Czy sądzi pan, że rzeczywiście korupcja odgrywa taką rolę i wpływa na sytuację obronną Ukrainy? Czy jest to bezpośrednio związane?
Niewątpliwie no, mieliśmy już przypadki korupcji, które były ujawnione i zrozumiałe jest, że korupcja zawsze jest częścią wojny, ponieważ wtedy można najprościej i najłatwiej zarobić pieniądze, choć ryzyko jest duże. Natomiast ja myślę, że straszenie tą korupcją to jest w interesie Moskwy, w interesie rosyjskim i ja bym nie przywiązywał do tego aż tak dużej wagi. Natomiast to jest ważny temat. Z tego, co wiemy, przyglądają się temu uważnie Amerykanie, przygląda się temu uważnie NATO i mam nadzieję, że ten problem nie będzie tak istotny, żeby mógł pokrzyżować plany zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie.
Swoją drogą, gdy mówimy o kwestii korupcji na Ukrainie, to warto też pamiętać, jak wielka korupcja jest w Rosji. Dzisiaj do tego tematu powrócimy w drugiej części, czy pod koniec naszego programu. Nie chcę powiedzieć, że to równoważy korupcję na Ukrainie, ale być może to też wskazuje, że akurat w czasie wojny temat, który na pewno nie jest niczym pozytywnym, ale być może jednak nie odgrywa tak kluczowej roli, jak rzeczywiście próbuje się mu przypisać. Zresztą nie ma też bezpośrednich przynajmniej dowodów na to, że akurat korupcja dotyka te najważniejsze sprawy, czy dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych, pomimo tych mechanizmów kontrolnych, no nie znaleziono jakichś takich wprost dowodów na to, że akurat ta sprawa podlega korupcji. Ale wspomniał pan ambasador temat, który też wywołuje potężne napięcia już społeczne, tak można powiedzieć wprost na Ukrainie, kwestia mobilizacji. Wiadomo, że wojny bez żołnierza nie da się wygrać i Ukraina ma nową ustawę o mobilizacji. Ona sama jej przegłosowanie spowodowało już też wiele krytycznych opinii, między innymi to, że nie znalazł się tam zapis o demobilizacji. Też opowiadaliśmy o tym i opowiadaliśmy, dlaczego Artur Żak tłumaczył, że nie ma kraju, który w czasie wojny dokonywałby demobilizacji, ale jednocześnie wszyscy mają dosyć powszechną świadomość, że są ci, którzy walczą bardzo często od początku i ci, którzy po prostu notorycznie służby wojskowej unikają. Panie ambasadorze, jest w tym wszystkim wątek też zagraniczny i polski. Od dwóch dni ukraińskie centra wydawania dokumentów, państwowe zresztą przedstawicielstwa, przeżywają oblężenie, bo okazało się, że ze względów proceduralnych mężczyznom dokumenty nie są wydawane, o ile nie uzupełnili danych dotyczących ich służby wojskowej, nie zarejestrowali się w tych terytorialnych komisjach wojskowych. Co z tą mobilizacją na Ukrainie. Jak pan to ocenia, znając też te mechanizmy, panie ambasadorze, wewnętrzne? Mam wrażenie...
Bardzo ważne, żeby się pojawili żołnierze, młodzi żołnierze na froncie, ponieważ wojna też i na tym polega. Ci, którzy znajdują się poza granicami Ukrainy, oni muszą mieć świadomość tego, że trwa walka o wolność jej ich ojczyzny, o to, żeby mogli potem wrócić do tego kraju i żyć tam godnie i zakładać rodziny. No oczywiście wiadome, że to wywoła pewne napięcia i no, mamy już do czynienia z pewnymi aktami, no niekoniecznie godnymi, krytykującymi zawzięcie mobilizację. Ona, to jest tak, że ona jest przymusowa, że zarejestruje od razu ludzi. Natomiast każdy, kto chce otrzymać pełny dokument, czy odnowić paszport, no to musi, tak powiem, się dać wpisać na listę i w odpowiednim momencie może powołany do sądu.
Chyba nie słychać Pawła?
Właśnie nie słyszę.
Mnie nie było słychać, a z kolei pan ambasador zaczął przerywać, połączenie zaczęło przerywać i ja myślałem, że to pana ambasadora nie słychać, a to okazało się, że też mnie nie słychać. Tak to bywa z tym internetem, panie ambasadorze. No, wspomniałem o tym aspekcie polskim. Widzimy, że to też przenosi się po prostu ta atmosfera na nasze podwórko. Wystarczy pójść w takie miejsce, gdzie są te centra wydawania dokumentów, a jednocześnie strona ukraińska zapewnia, że to wcale nie chodzi o to, żeby pod przymusem i siłą ściągać obywateli ukraińskich z zagranicy, że oni po prostu, Ukraina liczy, że dobrowolnie przyjadą na Ukrainę, ale chyba tutaj plan jest bardziej chytry, panie ambasadorze. To raczej chyba nie chodzi o to, żeby tak sami dobrowolnie przyjechali, tylko żeby musieli przyjechać.
Znaczy, zmusić się na siłę nie da, bo oni po prostu nie wziąć tego dokumentu, o który się starają.
No i niestety mamy problem z połączeniem, panie ambasadorze. Może spróbujemy, może poprosimy pana ambasadora o jeszcze jedną próbę połączenia, bo bardzo nam przerywa. Nie będziemy mogli słyszeć pana ambasadora. Panie ambasadorze, prosimy o ponowną próbę połączenia za pomocą tego linku, który pan ambasador już ma. My chwilę poczekamy i być może uda się odnowić to połączenie i wtedy powrócimy do rozmowy. Trzeba będzie zrestartować po prostu połączenie, panie ambasadorze. Czekamy, tak już pan ambasador chyba się zorientował. Nasz głos też do pana ambasadora dotarł. Proszę państwa, to wykorzystamy tę przerwę i przypomnimy o patronite.pl/czarne-niebo. Tam państwo możecie dołączyć do tych, którzy nas wspierają i widzę i słyszę pana ambasadora, także mam nadzieję, że uda nam się teraz kontynuować rozmowę. Czyli sądzi pan, że nie uda się zmusić tych, którzy są za granicą, do tego, żeby na Ukrainę powrócili? Nie wiem i dalej niestety...
Zmusić się... Natomiast jednak... Tak, ja słyszę redaktora, no, mnie nie słychać podobno.
Teraz już słychać, panie ambasadorze, słychać.
Słychać mnie?
Tak jest, z dużym opóźnieniem.
Okej.
No niestety, internet nam robi dzisiaj psikusa, chyba nie uda nam się dokończyć tej rozmowy z panem ambasadorem, może uda nam się połączyć w inny sposób, poproszę naszych kolegów realizatorów, może coś wymyślą.
Ja mogę
jak to się uda, ale bo chyba tak nie da rady nam się rozmawiać, także poproszę naszych realizatorów, żebyśmy mogli teraz z Mytrem kontynuować rozmowę i najwyżej omówimy kolejny temat, być może uda nam się odświeżyć w tym czasie połączenie z ambasadorem Janem Piekło i powrócić, bo kilka tematów jeszcze chcieliśmy poruszyć. Artur Żak.
Ja tylko dopełnię to, co zaczął pewnie mówić pan ambasador. Faktycznie nie da się tych ludzi przymusić do powrotu. Oczywiście da się im skomplikować życie, ale przymusić nie. Bo nawet jeżeli Ukraina będzie się dotrzymywała tej perspektywy, że bez onowienia tak naprawdę danych w potencjalnym elektronicznym gabinecie osoby podpadającej pod obowiązek służby wojskowej nie będzie wydawała, czy też załatwiała formalności w oddziałach konsularnych, to takie osoby z dużym prawdopodobieństwem bądź będą dalej zaawansują swoje działanie w legalizacji pobytu za granicą, czyli będą się na przykład ubiegały o obywatelstwo, bądź na przykład tak jak na terenie Niemiec i już takie porady krążą po internecie, ludzie będą się ubiegać o tak zwane szare paszporty, czyli coś na kształt takich paszportów dla bezpaństwowców, a Niemcy dają, gwarantują właśnie uzyskanie tego typu dokumentu tożsamości, także dla osób, które obawiają się poboru do wojska, więc to działanie jest działaniem nieskutecznym. Dodatkowo Ukraina jako państwo, które ma podpisane liczne umowy międzynarodowe, no musi się kierować prawem międzynarodowym i musi załatwiać sprawy konsularne, do czego jest zobowiązana licznymi umowami. Więc tutaj jest aspekt moralny i aspekt prawny, faktyczny. Więc tutaj moim zdaniem nie przymusi się tych ludzi do powrotu na Ukrainę.
Dmytro Antoniuk, Dmytrze, chciałeś zwrócić uwagę na rolę ministra spraw zagranicznych Dmytra Kuleby w tym całym procesie.
Dokładnie tak, bo akurat ta decyzja, która doprowadziła do no, takich konfliktów w tych serwisach, które wydają w Polsce paszporty, nie tylko w Polsce, w ogóle za granicą paszporty ukraińskie, to jest decyzja ministra spraw zagranicznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, o czym Dmytro Kuleba powiedział u siebie chyba na Twitterze i powiedział, że w taki sposób Ukraina przywraca sprawiedliwość. Bo niesprawiedliwe jest to, że Ukraińcy, mężczyźni w wieku poborowym, które znajdują się za granicą, nie wracają do kraju, żeby pomagać w walce z wrogiem i jednocześnie w tym czasie na froncie już ponad 2 lata przebywają inni Ukraińcy, które dobrowolnie na przykład poszli do wojska, ale już są bardzo wycierpieni. No ale to też wywołuje kontrowersje wśród i polityków, zarówno polityków ukraińskich, jak i polityków zagranicznych. Najpierw już dzisiaj była reakcja niektórych deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy, które mówią, że w ministerstwa spraw zagranicznych nie ma takiej, no tak, nie ma takiego prawa nawet, żeby tak robić. To zrobione no, niepoprawnie i mocno krytykują taką decyzję MSZ-u ukraińskiego. Oprócz tego, co doprowadziło na przykład do tej sytuacji konfliktnej w tych serwisach, to jest to, że było napisane na przykład na tych stronach tych serwisów internetowych, że od 23 kwietnia już nie będą wydawane paszporty takim ludziom, ale przed 23 kwietnia ludzie zdążyli zapłacić za różne usługi i tych usług oni nie dostali. I to doprowadziło niektórych obecnych w tych serwisach do szału i niestety też w internecie krążą różne filmiki. No i też jest już komentarz w MSZ-u nawet ukraińskiego, no i ile ja się nie mylę, ale 100% jest komentarz władz ukraińskich o tym, że ludzie, którzy zdążyli do 23 kwietnia zapłacić za usługi, takie usługi otrzymają, czyli na przykład otrzymają paszporty. No i na, żeby dodać do tego, zakończyć być może ten temat, trzeba powiedzieć, że już Komisja Europejska wzięła do uwagi, tutaj ja zacytowałem, w decyzję MSZ-u ukraińskiego co do w tych... co do nienadawania usług konsularnych za granicą dla mężczyzn Ukraińców w wieku poborowym.
Ale może warto dodać jednak i zwrócić uwagę, że tak naprawdę my do końca nie wiemy, jaki by był rezultat, jeżeli mężczyźni, ci, którzy chcą skorzystać z tych centrów, jednak dopełniliby tego obowiązku. Czy to rzeczywiście czymś by skutkowało? Na razie Ukraina, tak jak twierdzi oficjalnie, chciała w ten sposób po prostu mieć wgląd w stan rzeczy, ilu obywateli wyjechało w wieku poborowym, a tego na razie nie wie Artur Żak.
Tam chodzi o aktualizację, przynajmniej taka wykładnia jest Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dlaczego zawiesiło tak naprawdę świadczenie usług konsularnych? Bo tłumaczy, że musi opracować odpowiednie procedury, bo ustawa wchodzi w życie 18 maja dopiero tak naprawdę i od tego momentu są liczone te 2 miesiące na konieczność założenia tego elektronicznego gabinetu. Niemniej jednak, jeżeli taka osoba się zarejestruje za granicą, zaktualizuje dokumenty, to w większości przypadków zostanie skierowana na komisję wojskowo-lekarską, która ma orzec to, czy podpada pod mobilizację ze względu na stan zdrowia, czy też niekoniecznie. No i tutaj jak za granicą przejść taką komisję lekarską? Myślę, że to jest niemożliwe do przejścia za granicą, czyli ta osoba nadal będzie osobą zawieszoną w swoim statusie. I pytanie, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wtedy w takim trakcie umożliwi im korzystanie z usług konsularnych, czy też nie? Bo tutaj zgadzam się w pełni z Dmytrem, że moralnie ta decyzja jest jak najbardziej słuszna. Gorzej z prawem. Po pierwsze, wydanie tego typu decyzji moim skromnym zdaniem łamie prawo ukraińskie, bo nie można obywatela pozbawić usług konsularnych, tłumacząc, że musimy opracować procedury na wydanie, bo o tym, że ta ustawa wejdzie w życie, widzieliśmy od dawna. Że ta ustawa jest przeprocesowywana przez parlament, także widzieliśmy od dawna. Ja się boję tylko, żeby Ukraina nie poniosła reperkusji od między innymi Rady Europy, czy też od OBWE, czy innych gwarantów umów międzynarodowych, bo zaznaczę, Ukraina jest państwem, które takie umowy, między innymi gwarantujące świadczenia, usługi konsularne dla obywateli Ukrainy, podpisała. No i dwa, po raz kolejny powtórzę, boję się, że część obywateli ukraińskich po prostu podejmie decyzję o pozostaniu za granicą, a demografia to jest to coś, co nam zagraża, klęska demograficzna to jest coś, co nam zagraża co najmniej na równi wojsk rosyjskich. Pawle?
No, ale ja nie jestem przekonany, czy akurat to zawieszenie usług konsularnych wpływa na decyzję o powrocie, że czy osoby, które chciały wrócić, nagle teraz nie wrócą. Raczej wręcz przeciwnie, te osoby potrzebowały paszport wcale nie do tego, żeby wrócić na Ukrainę. Na Ukrainę wróciłyby zapewne bez tego paszportu, więc chodzi o to, żeby chciały wyjechać dalej albo funkcjonować.
Mówię
tutaj.
O zakończonej wojnie, Pawle. Nie teraz. Te osoby teraz w trakcie wojny nie wrócą. Nie ma szans żadnych, nawet jeżeli im się utrudni życie bardzo, oni nie wrócą.
Arturze, użytkownik Alicja Bednarska na naszym czacie komentuje to tak, wcale im się nie dziwię, nikt nie chce służyć za mięso armatnie, życie ludzkie jest najwyższą wartością. Ale w tym też się kryje tak naprawdę takie przesłanie, każdy kto służy w ukraińskiej armii jest mięsem armatnim, a to nie jest prawda, to nie jest tak, że idzie się do armii po to, żeby ginąć, idzie się po to, żeby bronić swojej ojczyzny. Celem żołnierza przecież nie jest śmierć i wielu tych, którzy poszli na ochotnika albo ci, którzy pełnią teraz służbę, nie poszli, to znaczy nikt nie poszedł po to, żeby żeby ginąć, więc robienie od razu z tych, którzy mają pójść do wojska mięsa armatniego, to jest też element propagandowy tej propagandy negatywnej.
To jest defetyzm i taki i fałszywy pacyfizm. To jest, no nie wiem, no, ja akurat tego nie rozumiem. Oczywiście są błędne decyzje dowódców, tak? Zdarzają się kiepscy dowódcy, a biorąc pod uwagę, że w armii ukraińskiej jest około miliona żołnierzy, to wśród miliona ludzi może się zdarzyć jeden czy drugi idiota, który ma ręce w krwi. Niemniej jednak to nie jest reguła w armii ukraińskiej. Zarówno w kwestii dowodzenia, jak i w kwestii bycia tym przysłowiowym mięsem armatnim. Ukraina, po raz kolejny powtórzę, największy problem Ukrainy to jest demografia. I Ukraina jest zobowiązana do szanowania żyć własnych żołnierzy w odróżnieniu od przeciwnika. A fałszywy pacyfizm...
Panowie, to jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy, od naszych widzów i już przejdziemy do następnego tematu, ale Waldek Bazan zadaje takie pytanie. Skąd się ci wszyscy Ukraińcy, mężczyźni oczywiście, w takich ogromnych ilościach wzięli za granicą? Zapadła cisza.
No tutaj mogę powiedzieć, że też to może być niestety kwestią korupcji. Bo przyjechali za łapówki na przykład, przekrócili granicę za łapówki i w taki sposób znaleźli się za granicą, ale nie warto zapominać o dużej ilości mężczyzn ukraińskich w wieku poborowym, które przebywali przed inwazją rosyjską w Polsce, w innych krajach europejskich, na przykład mając stale pracę, mając tam też rodzinę i pracując, mając umowę do pracy i tak dalej. Dużo takich mężczyzn dobrowolnie na ochotnika wróciło w 22 roku do Ukrainy, żeby bronić swojej ojczyzny.
Widzieliśmy tę falę powracających mężczyzn po 24 lutego. Rzeczywiście granica wyglądała wtedy tak, że jedyne osoby, które przekraczały granicę z Ukrainą, to byli mężczyźni, którzy powracali po to, żeby walczyć, ale jednak jak widać, i to na pewno jedna z tych grup, o których powiedziałeś, ona też była duża, były osoby, które nie widziały potrzeby bronić swojej ojczyzny od 22 roku, już nie wspominając o tym, a może warto Państwu przypomnieć, że wojna toczy się nie od 22 roku, tylko od 2014 roku. I na froncie są mężczyźni, którzy od 2014 roku walczą i to jest zderzenie tych dwóch postaw. Arturze, widzę, że chcesz powiedzieć, ale już nie możemy dzisiaj kontynuować tego tematu, a na pewno nie
pół
w tym
zdania,
momencie.
Pół zdania. W 1939 roku też byli tacy, którzy nie chcieli walczyć za własną ojczyznę.
I no tak,
i będą byli... Niestety i są.
Oczywiście. Oczywiście tego w żaden sposób nie negujemy, że takie postawy są, ale zajmijmy się sprawą jeszcze wczorajszej wizyty Rishi Sunaka, przede wszystkim właściwie chyba tymi ustaleniami dotyczącymi brytyjskiej pomocy. Piotr Mateusz Bobołowicz przeprowadził rozmowę z gościem, którym był.
Był nim George Byczyński, ekspert polityczny i redaktor naczelny magazynu British Polls. Już bez zbędnego przedłużania zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Ważny temat wczoraj w Polsce był premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, ogłosił pomoc dla Ukrainy, ogłosił zwiększenie wydatków na obronność w Wielkiej Brytanii. Media polskie oczywiście o tym temacie pisały, a co mówi się w Wielkiej Brytanii?
W Wielkiej Brytanii to było również ważne wydarzenie z wielu powodów. Przede wszystkim zwiększenie procentu PKB na obronność do 2,5%. Tutaj co prawda mało kto pamięta, ale to opozycja już wnosiła taki pomysł, żeby to podnieść do 2,5%. Natomiast oficjalne ogłoszenie tego przez premiera Sunaka było niezwykle ważne. Sunak powiedział również, że ekonomia Wielkiej Brytanii przechodzi na taką ścieżkę wojenną. Oczywiście takie rzeczy mogą być pozytywne, ponieważ to przyczynia się do odstraszania potencjalnych wrogów od Wielkiej Brytanii i sojuszników Wielkiej Brytanii. Natomiast umówmy się, ja przynajmniej tak to oceniam, to nie jest war path footing, jak to nazwał premier Sunak. Porównajmy sobie na to, jak wygląda gospodarka Rosji, gdzie mówi się, że może nawet 40% ich PKB jest przeznaczone na cele związane z wojną. Więc Wielka Brytania się przebudza trochę z takiego snu. Wielka Brytania nie ma już tych sił militarnych, które miała. Ostatnio rozmawiałem z wojskowymi, którzy powiedzieli mi, że po II wojnie światowej Wielka Brytania miała tak potężne siły na Pacyfiku, gdzie w porównaniu teraz to jest jakieś 20% tego, co miała wtedy. Więc nie jest to taka pozycja, jaką miała. Natomiast wszystkie te rzeczy, które teraz powiedział premier Sunak, czyli zwiększenie 2,5% i kolejne wsparcie dla Ukrainy, mówimy tutaj o około 0,5 miliarda funtów, więc to jest takie największe jednorazowe wsparcie dla Ukrainy od Wielkiej Brytanii dotychczas, to już jest coś poważnego. Jest to oczywiście część tego, co Brytyjczycy Ukraińcom wysyłają i oferują. W tych 0,5 miliarda funtów mówimy o 60 łodziach, mówimy o przynajmniej 400 wozach opancerzonych, między innymi wozy Husky, pojazdy, mówimy o 6 milionach amunicji. To może dla Ukraińców ktoś mógłby powiedzieć, że to jest kropla w morzu ich potrzeb. Natomiast no, to jest to, czego potrzebują najbardziej. Też oczywiście pociski. Ogłoszono 1600 pocisków, w tym między innymi Storm Shadow, które odniosły wiele sukcesów już na terenie wojennym na Ukrainie. Więc to były bardzo ważne obietnice, bardzo ważne decyzje. No i odbyły się również w Polsce. Też pokazuje, to przypomina o tym, że Polska jest tym krajem frontowym, jest niezwykle ważnym krajem frontowym. Brytyjczycy ogłosili też, iż samoloty Typhoon będą u nas stacjonowały, oprócz już wielu tysięcy brytyjskich żołnierzy. To jest też pozytywny sygnał, ponieważ to jest pewnego rodzaju odstraszacz i sygnał wobec Rosji, ten teren jest chroniony. Przypomnijmy sobie, jak sojusznicy Izraela zadziałali, gdy zostali zaatakowani przez Iran. Natychmiast podniosły się samoloty przynajmniej 2-3 krajów sojuszniczych i strąciły prawie wszystkie rakiety. Więc oceniam to pozytywnie, że kolejne takie wsparcie dla Polski zostało tutaj ogłoszone, bo mam nadzieję, że będzie to odstraszacz, który nie dopuści do żadnej potencjalnej wojny na terytorium Polski.
A jak podchodzą do tego Brytyjczycy? Czy Brytyjczycy popierają pomaganie Ukrainie? Czy te nastroje proukraińskie spadły, tak jak obserwujemy to też w innych miejscach w Europie? Jak dużo jest tych głosów przeciwko, to nie nasza wojna, niech sobie radzą sami, nie mieszajmy się?
Niezwykle mało. W porównaniu na przykład do Ameryki, kiedy faktycznie ta ideologia izolacjonizmu jest rozpowszechniona, szczególnie w różnych skrajnych skrzydłach, czy lewej strony politycznej, czy prawej, szczególnie wśród republikanów, no to jednak w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego, ani w mainstreamie, ani w jakichś czeluściach internetu. Wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że Europa musi być fortecą, musimy wspierać Europę. Jeśli nie wesprzemy teraz Ukrainy, to kolejne kraje potencjalnie będą zagrożone, no i później Brytyjczycy będą musieli walczyć i nikt tego nie chce. Więc im więcej zrobimy teraz, im bardziej teraz wspomożemy, tym jest to takie no, zainwestowanie w bezpieczeństwo na przyszłość. Brytyjczycy sobie z tego zdają świetnie sprawę. I również opozycja mówi dokładnie to samo. I to jest bardzo ważne, bo jeszcze niedawno, kiedy liderem opozycji był Jeremy Corbyn, który miał różnego rodzaju kontakty wręcz komunizujące, no to tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, jakie byłoby podejście teraz do tego konfliktu. Natomiast Keir Starmer mówi słowo w słowo to, co premier Sunak, więc jest to również bardzo pozytywna, ważna rzecz przy potencjalnym zmianie rządów w zbliżających się wyborach w Wielkiej Brytanii pod koniec tego roku.
Premier Sunak w swoim wystąpieniu wczoraj w Warszawie powiedział także, że ta wojna nie jest czymś odległym dla Brytyjczyków. To nie dzieje się gdzieś tam daleko, to są dotykające ich tematy ze względu chociażby na wzrost cen energii w Wielkiej Brytanii, ze względu na ataki rosyjskie na różne osoby, ataki chemiczne na terytorium Wielkiej Brytanii, a także na weaponizację, wykorzystywanie jako broń zjawiska migracji. To zjawisko migracji też wczoraj było dosyć ważne. Wiele pytań dziennikarzy dotyczyło decyzji podjętej dzień wcześniej.
Tak, zdecydowanie. Tutaj no, sukcesów oprócz tego ostatniego w temacie powstrzymywania nielegalnej imigracji zbyt wielu nie było. Premier Sunak w ubiegłym roku jako jedna ze swoich 5 głównych obietnic wyborczych powiedział, że powstrzyma całkowicie lub w dużej mierze przypływ nielegalnych imigrantów na małych łódkach. To się zupełnie nie wydarzyło. Imigrantów nielegalnych przypływa więcej niż kiedykolwiek i również legalna imigracja jest też tematem, który jest podnoszony bardzo często, ponieważ dziesiątki, setki tysięcy ludzi przyjeżdża na można w cudzysłowie to nazwać lewych papierach studenckich czy innego rodzaju, są zatrudniani nie do końca w pracach, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, robią to tylko po to, żeby przyjechać na wyspy, otrzymać jakąś pracę, później zaczynają robić coś innego, więc tutaj pomiędzy Izbą Gmin i Izbą Lordów odbył się tak zwany ping-pong, prawda? Izba Lordów też ma taką ważną funkcję wprowadzania poprawek i tak dalej, natomiast no, nie może przeważyć nad Izbą Gmin. Izba Lordów chciała troszeczkę wprowadzić różnych zmian w tak zwanym Rwanda Bill, czyli w tym akcie wysyłania nielegalnych imigrantów do państwa Rwandy, żeby tam wszelkie kwestie biurokratyczne tych nielegalnych imigrantów były sprawdzane i dopiero później mieliby przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, jeśli faktycznie byliby zaakceptowani. Więc to teraz przeszło przez Izbę Gmin. To jest niezwykle ważna ustawa parlamentu, ponieważ wreszcie coś teoretycznie z tymi nielegalnymi imigrantami można zrobić. Ogromna część społeczeństwa traktuje to wręcz jako temat numer jeden. To znaczy, okej, mamy konflikty, mamy gospodarkę, mamy różnego rodzaju problemy, ale to, że przyjeżdżają nielegalni imigranci na wyspy i rząd nic z tym nie robi, tylko daje im zakwaterowanie, daje im jedzenie, daje im niesamowite możliwości, to traktują jako łamanie prawa, więc to jest faktycznie jeden z najgorętszych tematów. I faktycznie padło bardzo mocne stwierdzenie od premiera Sunaka, jak był w Rzymie parę miesięcy temu. Powiedział, że nielegalni imigranci są częścią wojny przeciwko Europie, przeciwko Zachodowi w celu destabilizacji kontynentu. To były bardzo mocne wypowiedzi, których z reguły nie słyszymy w polityce brytyjskiej, ale tutaj faktycznie te rzeczy zostały połączone. Także to jest również jeden z najgorętszych tematów. Na szczęście nie jest to łączone z tym, co się dzieje na Ukrainie. To znaczy ludzie nie mówią tutaj, Brytyjczycy nie mówią, że musimy pomóc naszym szkołom, czy powstrzymać nielegalnych imigrantów, a pieniądze idą na Ukrainę, więc nasze priorytety są do góry nogami. Nie, Brytyjczycy mówią, musimy powstrzymać nielegalnych imigrantów, musimy zainwestować w edukację, w NHS, służbę zdrowia, ważne tematy i musimy wspierać sojuszników na wschodniej flance NATO i oczywiście Ukrainę. Więc tutaj te tematy idą w parze.
Zadziwiająca i wręcz godna pozazdroszczenia jest ta zgodność polityków w Wielkiej Brytanii i zgodność opinii publicznej. O tym mówił George Byczyński, redaktor naczelny British Polls, a ja Państwa zachęcam, przypominam o subskrypcjach, o naciskaniu dzwoneczka na YouTubie, a także o możliwości wsparcia naszej pracy na patronite.pl/czarne niebo.
Do tego apelu Piotra oczywiście wszyscy się dołączamy. Dołączcie do nas na patronite.pl/czarne-niebo-symboliczna-kawa. Przenosimy się znowu do Kijowa. Dmytro Antoniuk wciąż jest z nami. Ten temat, który zapowiedzieliśmy, Dmytrze, na początku, Ukraina, czy właściwie dla Ukrainy poszukiwane są patrioty.
Tak, dla Ukrainy są poszukiwane patrioty i wczoraj chyba doszło do rozmowy ministra obrony Stanów Zjednoczonych Lloyda Austina z jego greckim kolegą Nikosem Dendiasem, w której on podziękował Grekom za pomoc w odbiciu ataków Huti w Morze Czerwonym, ale jednocześnie zapytał, no tak w cudzysłowie, a niektóre media piszą, że to jest, że Grecja znajduje się pod presją Stanów Zjednoczonych, żeby przekazać Ukrainie bodajże jedną wyrzutnię rakietową typu Patriot. Na co minister obrony Grecji powiedział, że jego kraj już i tak dał odczuwalną pomoc dla Ukrainy. Tutaj ja zacytowałem. Natomiast też zapytany o podobną pomoc dla Ukrainy w kształcie przekazania wyrzutni Patriot dla Ukrainy minister spraw zagranicznych Hiszpanii powiedział, że nie powiedział tak, nie powiedział nie. On powiedział, że Hiszpania będzie kontynuować robić wszystko, co jest w jej siłach, żeby pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. W ogóle trzeba powiedzieć, że w Europie jest informacja o tym, że w Europie są co najmniej 10 wyrzutni rakietowych typu Patriot, a być może i o wielu więcej, które mogłaby dostać Ukraina. Była informacja o tym, że najpierw po tym apelu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego o przekazanie tych wyrzutni zgodziły się na to Niemcy. I teraz Niemcy cisną akurat na Stany Zjednoczone, żeby Stany dołączyły się do Niemiec, żeby przekazać chociażby jedną taką wyrzutnię Patriot, typu Patriot. A w ogóle prezydent Zelenski powiedział o tym, że Ukraina potrzebuje co najmniej 7 takich wyrzutni, żeby nie było takich strat, strasznych strat, które my widzimy prawie codziennie, szczególnie na południu i na wschodzie Ukrainy, Pawle.
A proces produkcji to 24 miesiące, jak podają ukraińskie media. Od samego początku właściwie powstania tak zwanego telemaratonu na Ukrainie wskazywaliśmy na jego problemy. Ukraińskie media połączyły się na początku, ale niektórzy zwracali uwagę, że nie w sposób taki samodzielny, tylko pod przymusem połączyły się po to, żeby prezentować w jeden sposób, jeden materiał informacyjny, tworzony wspólnie, bez względu na to, czy to było to radio, czy była to telewizja. Ten telemaraton miał być taką odpowiedzią na niebezpieczeństwa informacyjne w przestrzeni ukraińskiej, ale dosyć szybko pojawił się z tym związany problem, że po prostu ukraińska opozycja zaczęła w tym widzieć niebezpieczeństwo dla wolności słowa. Dzisiaj to już nie jest tylko głos ukraińskiej opozycji, Dmytrze.
Dokładnie tak. I o tym w swoim raporcie o w poruszeniu praw człowieka w 2023 roku pisze Departament Stanu USA, wskazując na to, że telemaraton, który nazywa się Jedyni Nowiny po ukraińsku, jest po prostu łamaniem swobody słowa też w Ukrainie. Oprócz tego też w tym raporcie w Departamentu Stanu USA jest informacja o tym, że opozycjoniści, dziennikarze opozycjoniści są na tak zwanej czarnej liście a czarna lista jest składana w biurze prezydenta Ukrainy i też ich na przykład też nie zapraszają do tego telemaratonu, żeby tam oni podawali swoją opinię o tym, co się dzieje na froncie, w polityce, w gospodarce i tak dalej. Także istnienie takiego zjawiska jak ten telemaraton, Jedynie Nowiny, z punktu widzenia Departamentu Stanu USA jest, podkreślę, znów łamaniem swobody słowa na Ukrainie. Natomiast europejskie organizacje, które też śledzą za dotrzymaniem swobody słowa w Europie i w tym na Ukrainie, jednak takiego zagrożenia nie zauważyli, co najmniej w 2023 roku, bo nie ma jakiejś reakcji takiej ostrej z ich strony.
Dziękuję Ci bardzo. Teraz przeniesiemy się do Lwowa. Tradycyjnie Artur Żak z Lwowa obserwuje, co dzieje się w Rosji, a tam okazało się, że wiceminister obrony Timur Iwanow został zatrzymany w sprawie o łapówkarstwo. My często opowiadamy o sprawach korupcyjnych dotyczących Ukrainy, a nawet niektórzy mówią, że to są największe łapówki, a zapominamy o tym, że tak naprawdę największe łapówki są tam, gdzie jest ten nienazwany najbogatszy człowiek świata, czyli Putin, ale to jeszcze nie Putin zatrzymany, tylko Iwanow. O co w tej sprawie chodzi, Arturze?
Rosyjska korupcja to największy sojusznik Ukrainy tak naprawdę w tej wojnie. Timur Iwanow, czyli zastępca Szojgu, szef tej struktury, która odpowiadała za budownictwo w ministerstwie i odpowiada za budownictwo w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej, to on budował między innymi największą tą cerkiew sił zbrojnych, Park Patriot, Kosmodrom, czyli wiele miejsc, w których wiele aktywności, w których można było ten proceder korupcyjny uprawiać, i faktycznie został aresztowany z zarzutami korupcji w wysokich rozmiarach i łapówkarstwa w wysokich rozmiarach. Warto też powiedzieć, że on też odpowiadał, ten jego resort, ta część resortu odpowiadała między innymi w projekty odbudowy, tak zwanej odbudowy Mariupola. I właśnie, trafił do aresztu, do maja przez 2 miesiące będzie przybywał w areszcie śledczym. Między innymi taki portal jak Ważne Historie, to jest co prawda portal dosyć taki plotkarski, często powołujący się na insajdy z resortów siłowych, powiedział, że tu nie chodzi o łapówkarstwo, tylko i wyłącznie o zdradę stanu, ale jest jeszcze kolejny wątek, bo głos zabrał HUR, czyli Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, który powiedział, że faktycznie w marcu Główny Zarząd Wywiadu zorganizował akcję, złamał między innymi serwery Ministerstwa Obrony i pozyskał ogromne ilości poufnych materiałów i danych. Pomimo tego, że Rosjanie próbowali zatkać te dziury, to tych dziur nie udało się zatkać i Ukraińcy opublikowali i nadal posiadają też dane i materiały poufne. I GHUR ukraiński twierdzi, że te zarzuty o korupcję są tylko i wyłącznie przykrywką tej akcji HUR-u. Niemniej jednak o korupcji Timura Iwanowa zarówno widzieli w Rosji, jak i Ukraińcy byli po tym poinformowani. Ale to tylko i wyłącznie jest przykrywka, jeżeli chodzi o HUR.
No i nie opowiesz dzisiaj o Rosleju Bentleyu III, bo się znowu rozgadałeś, a szkoda, bo byłoby to dla jednego z naszych widzów i słuchaczy pouczające, bo on sam wysyła ludzi na front, to pan Janusz Stępniak przeczytałby, co się dzieje z tymi amerykańskimi obywatelami, czy usłyszałby z tymi amerykańskimi obywatelami, którzy wspierają tak Rosję na froncie, co się z nimi dzieje. Ale to może, Arturze, opowiesz o tym jutro albo w następnym wydaniu. Czarne Niebo, wydanie codzienne. Zapraszamy jutro o godzinie 8. I zapraszamy oczywiście na patronite.pl/czarne-niebo, tam możecie dołączyć Państwo do naszych patronów, a właściwie być nawet w czołówce tych naszych patronów. Teraz już mówimy do usłyszenia, do widzenia, zapraszamy jutro.
Czarne Niebo. Wydanie codzienne.
czarne niebo, w ukraińskich siłach zbrojnych komenda oznaczająca zagrożenie z powietrza.
Nasze treści tworzymy dla Państwa, naszych widzów.
Opowieść o wojnie, o trudnych czasach niestety nie wzbudza entuzjazmu operatorów mediów społecznościowych.
Dbamy o naszą niezależność i dziennikarską rzetelność.
Państwa zaangażowanie pozwoli nam opisywać rzeczywistość taką, jaka jest. Bez stosowania autocenzury, bez eufemizmów.
Pozwoli nam na mówienie i pokazywanie prawdy bez poprawności politycznej.
Bez dostosowywania się do bieżącego kontekstu politycznego.
Dołącz do nas i wesprzyj nas. A gdzie? patronite.pl/czarne-niebo